Słuchajcie, Radio RMF 24, to jest popołudniowy program. No i u nas teraz polityka międzynarodowa. Wraca temat Grenlandii i amerykańskich zakusów na tę największą wyspę na świecie. Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj, że powołuje specjalnego wysłannika do spraw Grenlandii. No i został nim republikanin, gubernator Luizjany Jeff Landry. A jak reagują na to Duńczycy i sami Grenlandczycy? O tym porozmawiam teraz z Piotrem Szymańskim, głównym specjalistą Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jakie są pierwsze reakcje Danii? No bo wydawało się, że temat nieco ucichł, ale jednak Donald Trump nie zamierza odpuszczać.
No tutaj należy chyba stwierdzić, że reakcje nie odbiegają od standardowych, do których mogliśmy już przywyknąć w tych relacjach amerykańsko-duńskich w ostatnich miesiącach. Czyli z jednej strony tutaj głos z MSZ-u duńskiego, że dobrze, że Amerykanie interesują się Grenlandią i że trzeba rozwijać współpracę na tym kierunku, a z drugiej strony podkreślenie, że suwerenność Danii nie może być w żaden sposób naruszona. No a wiadomo, że na szczeblu społecznym czy medialnym no można się spotkać z głosami oburzenia, że takie stanowisko zostaje utworzone wobec terytorium, które jest częścią Królestwa Danii, na które składa się Grenlandia, Wyspy Owcze i Dania właściwa, będącego sojusznikiem traktatowym Stanów Zjednoczonych i to sojusznikiem podwójnie, bo nie tylko w NATO, ale Stany Zjednoczone i Dania mają umowę o obronie Grenlandii z 1951 roku jeszcze dodatkowo.
No właśnie, ale czy Dania ma dzisiaj jakieś realne instrumenty prawne, by jednoznacznie zablokować tego typu inicjatywy ze strony Stanów Zjednoczonych?
No tutaj instrumenty prawne są wszelkie po stronie duńskiej, dlatego że mamy i stosowne zawarte umowy między samymi Stanami Zjednoczonymi a Danią jeszcze przy okazji sprzedaży Wysp Dziewiczych przez Duńczyków Stanom Zjednoczonym przeszło 100 lat temu. Więc to nie jest tylko odwoływanie się do ogólnych zasad prawa międzynarodowego, takich jak nieagresja czy suwerenność i integralność terytorialna, ale nawet dokumenty amerykańsko-duńskie. Tutaj stronie amerykańskiej zabraniały wysuwania roszczeń do Grenlandii. Wiadomo, że Stany Zjednoczone próbowały wyspę bezpośrednio po II wojnie światowej nabyć. Wiadomo, że Stany Zjednoczone sprawowały faktyczną kontrolę, niemniej za duńskim przyzwoleniem, nad Grenlandią w czasie II wojny światowej. Wiadomo, że Amerykanie mają swoją obecność wojskową na wyspie, ale to wszystko odbywa się w ramach porozumień z Królestwem Danii. No więc nie chcę tutaj spekulować na temat takich ostatecznych scenariuszy, jak jakaś presja ekonomiczna na Danię, czy możliwość przejęcia wyspy siłą, bo uważam, że to jest nadal mało prawdopodobne. No niemniej dyplomatycznie wygląda to bardzo niedobrze, a wydawało się przez pewien czas, że temat został wyciszony. To było niezwykle ciekawe, bo nawet duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wynajęło specjalną firmę konsultingową w Stanach Zjednoczonych do tego, by lobbować za wygaszeniem emocji wokół Grenlandii, za zmianą języka. Ten temat zszedł na dalszy plan. Duńczycy i Grenlandczycy z zadowoleniem w tym kontekście odnotowali tą nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że w tym scenariuszu złym zakładali, że tam jednak będzie wyraźnie napisane, że Grenlandia ma stać się częścią Stanów Zjednoczonych. Tam Grenlandia nie została wspomniana. No więc mamy po raz kolejny, bo tu historia się powtarza do zeszłego roku, tuż przed świętami napięcie związane z z Grenlandią.
No właśnie, pytanie jest, po co ta Grenlandia jest Amerykanom i na ile w tej sprawie w zasadzie jest istotny czynnik, na przykład chiński, rosyjski, czy to właśnie obecność tych graczy w Arktyce napędza taką determinację Waszyngtonu?
No to jest argument amerykański, bo oczywiście 50% obszaru arktycznego to jest Rosja. Oczywiście Chiny interesują się Arktyką. W roku, z tego co pamiętam, 2018 one ogłosiły się nawet państwem okołoarktycznym. Są obserwatorem w Radzie Arktycznej, chcą korzystać z północnej drogi morskiej i korzystają w coraz większym stopniu do handlu z nie tylko Europą, bo mieliśmy te doniesienia, prawda, o statku, który nawet do Gdańska zawinął. Ona jest wykorzystywana przede wszystkim do importu surowców LNG rosyjskiego z Jamału do Chin, więc Amerykanie wskazują na zainteresowanie obu graczy w Arktyką i w związku z tym argumentują, że powinni kontrolować Grenlandię dla dobra swojego bezpieczeństwa narodowego. Niemniej, jeżeli popatrzymy na samą aktywność Chin czy Rosji na Grenlandii, ona jest de facto żadna i mówimy jednak o obszarach jednak odległych od siebie, jeżeli chodzi o północną drogę morską czy tą europejską część Arktyki na północ od Norwegii, daleka północ, więc tutaj ten argument jest o tyle nietrafiony, że o bezpieczeństwo obszarów Grenlandia, przejścia morskie między Grenlandią, Islandią a Wielką Brytanią dbam już od bardzo wielu lat w ramach NATO, tak zwany GIUK. Amerykanie mają bazę swoją, stację radiolokacyjną, niezwykle ważną w Pituffik na Grenlandii, która służy wykrywaniu interkontynentalnych pocisków balistycznych, które mogą przenosić głowice jądrowe, więc i mogą w zasadzie dowolnie kształtować swoją obecność wojskową na wyspie. Gdyby chcieli ją podnieść, rozmieścić tam dodatkowe na przykład systemy do zwalczania okrętów podwodnych, no bo to jest główne zmartwienie na wodach w pobliżu Grenlandii. Myślę, że ze strony Danii czy Grenlandii nie byłoby większego oporu, więc tutaj należałoby szukać przyczyn gdzie indziej. Mówi się o surowcach, jednak te surowce grenlandzkie są bardzo hipotetycznym i na przyszłość scenariuszem, dlatego że w obecnych warunkach wydobycie masowe na przykład metali rzadkich czy innych surowców jest po prostu nieopłacalne. Więc tu wydaje się, że to jest, sprowadza się do kwestii jednak budowania jakiegoś dziedzictwa w polityce zagranicznej i tego, jak oddziaływuje na wyobraźnię ogrom tej wyspy i to, jak można byłoby się zapisać w historii, przyłączając takie obszary do Stanów Zjednoczonych.
No wyczuwam, że temat Grenlandii stanie się takim jednym z punktów spornych w relacjach amerykańskie, USA, Unia Europejska w najbliższych miesiącach. Jak pan to widzi?
No tutaj strategia duńska jest wielotorowa na tym kierunku. Z jednej strony Duńczycy, co mają robić? Podkreślają znaczenie współpracy ze swoim strategicznym bądź co bądź sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi. No tutaj warto jest odnotować to, że niefortunnie złożyło się, że na początku grudnia Grenlandia, Dania i Stany Zjednoczone odblokowały trójstronny dialog w ramach takiego wspólnego komitetu. Doszło wnuk do spotkania Haueriego, czyli ambasadora Stanów Zjednoczonych nowego w Kopenhadze z przedstawicielami i Danii, i Grenlandii. Więc z jednej strony mamy ten trójstronny dialog, z drugiej strony Dania tutaj odpowiada na argumenty Stanów Zjednoczonych, że niedostatecznie zabezpieczała militarnie dotychczas Grenlandię i inwestuje w zdolności arktyczne, inwestuje w swoją obecność wojskową na Grenlandii i szerzej w Arktyce, żeby uzupełnić te luki, które zresztą są realne i tutaj jest rzeczywiście słuszny punkt tej administracji amerykańskiej. I mamy trzecią odnogę tej polityki, czyli mobilizowanie wsparcia europejskiego. No i nie jest przypadkiem, że Grenlandia kończy właśnie rok dla siebie no, oszałamiający dyplomatycznie, bo odwiedzali ją naprawdę liczni politycy z Emmanuelem Macronem, prezydentem Francji na czele i swój konsulat na przykład otworzy właśnie na wyspie Francja, otworzy Kanada, więc malutkie Nuuk, stolica terytorium zamieszkiwanego przez 56 tysięcy osób, będzie już miała swoją społeczność dyplomatyczną szerszą niż dotychczas, bo konsulat posiadały Stany Zjednoczone, posiadają i Islandia, a dodatkowo przedstawicielstwo ma Unia Europejska. No i nie zapominajmy o tym procesie, który toczy się, a o nim mówimy zwykle najmniej, między samą Grenlandią a Danią, czyli tym procesie poszerzania autonomii, tym procesie stwarzania lepszych warunków, coraz lepszych warunków ekonomicznych dla Grenlandii w funkcjonowaniu w ramach tego państwa, królestwa, a równocześnie takiemu procesowi pojednania. Tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy w relacjach odnośnie procesu rozliczenia duńskiego władztwa nad wyspą. Jest powołana specjalna komisja, która ma przebadać i przedstawić raport na temat całych powojennych relacji grenlandzko-duńskich, a ostatnio doszło do przeprosin ze strony premier Mette Frederiksen w tej sprawie antykoncepcji przymusowej, czyli tych spirali domacicznych, które bez zgody, a często nawet wiedzy pacjentek w szpitalu, na przykład w Nuuk, były stosowane wobec inuickich kobiet. No to była taka rozdrapana rana w relacjach duńsko-inuickich, duńsko-grenlandzkich, więc to są rzeczy, nad którymi Duńczycy realnie pracują, równocześnie poszerzając kompetencje wyspy w prerogatywach zarezerwowanych dla centrali, dla Kopenhagi, czyli w polityce na przykład zagranicznej, tak, która prowadzona jest z Kopenhagi, ale na przykład dużym ukłonem dla Grenlandczyków było to, że obecnie Dania sprawuje przewodnictwo w Radzie Arktycznej, no i jest reprezentowana tam i przewodnictwo to jest realizowane przez Grenlandię.
Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo wiele się dzieje. Będziemy oczywiście obserwować ten rejon świata. Bardzo dziękujemy. Piotr Szymański, główny specjalista Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Ośrodka Studiów Wschodnich w Radiu RMF24. Kłaniamy się nisko. Dziękujemy.
Dziękuję pięknie.